Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, kłaniamy się nisko, Bartek Święciński
i Sebastian Chrzanowski.
A dzisiaj mamy wyjątkowych gości, gościa nietypowych
na naszą audycję
i licznych gości przede wszystkim, bo dzisiaj w naszym studiu witamy dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży Lucynę Antecką, Danutę Danielewską-Lasotę, nauczycielkę WF oraz Pawła Gałczyka, również nauczyciela wychowania fizycznego w tejże szkole. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W tej audycji staramy się spojrzeć na sport z perspektywy różnych zazwyczaj dyscyplin, dziedzin czy sfer i dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o sporcie osób z niepełnosprawnością, bo w waszej szkole ten sport jest dosyć obecny.
Jak najbardziej. Reprezentujemy Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, szkołę, która zajmuje się osobami z niepełnosprawnościami, głównie niepełnosprawnością intelektualną i bardzo cenimy, doceniamy i angażujemy się w działania sportowe.
Mhm. A jak wygląda wychowanie fizyczne w Zespole Szkół Specjalnych? To są normalne zajęcia, czy one wyglądają trochę inaczej?
Przede wszystkim, jeżeli mówimy w ogóle o sporcie, to trzeba zacząć jak można podzielić sport. Sport na rekreacyjny i wyczynowy. Rekreacyjny to jest dążenie do zwiększania sprawności fizycznej, do poprawy swojej kondycji. Wyczynowy jest nastawiony na wynik. I wiadomo, że w przypadku dzieci z niepełnosprawnością, czy fizyczną, czy intelektualną, sport nie różni się niczym od sportu masowego. Wymaga natomiast więcej czasu i dłuższego uczenia różnych nawyków ruchowych.
Mhm. Bo też jaką funkcję pełni sport w młodzieży, które mają niepełnosprawności?
Przede wszystkim rekreacyjną, czyli nastawione jest na poprawę kondycji fizycznej, nie na wynik. Oczywiście ten wynik przychodzi przy okazji, ale najważniejsza jest poprawa kondycji fizycznej.
Mhm. To pana nauczyciela też również zapytamy, jak to wygląda z pana perspektywy.
Sport, jak i aktywność każda fizyczna z osobami z dysfunkcjami pomaga w rehabilitacji ogólnej całego ciała i umysłu. I tutaj jest bardziej podejście na lekcje wychowania fizycznego bardziej indywidualne, bo każde schorzenie ma inne problemy.
Mhm. No właśnie, to pewnie też od nauczycieli wymaga, domyślam się, dużej
cierpliwości
przede wszystkim, bo wiemy, że ogólnie praca z młodzieżą nie jest łatwa, a w waszym przypadku tym bardziej.
Generalnie w sporcie mówi się teraz bardzo dużo o indywidualizacji. W przypadku sportu niepełnosprawnych to jest super indywidualizacja, czyli nie dobiera się tylko do zawodnika, ale też bierze się pod uwagę jego schorzenia, jego niepełnosprawność.
Mhm. Taka super indywidualizacja i prowadzona przez super ludzi, przez super nauczycieli, bo muszę powiedzieć jako dyrektor, że naprawdę mamy dużo szczęścia do kadry. To jest kadra bardzo zaangażowana i podążająca za uczniem. I tego też wymagają wszystkie lekcje, również i lekcje WF-u. Lekcje WF-u, które są realizowane bardzo kreatywnie, w różnorodnej aktywności tutaj fizycznej i bardzo dopasowanej do poszczególnych grup uczniowskich, bo to są uczniowie i z autyzmem, i z niepełnosprawnością intelektualną, czasami z umiarkowaną niepełnosprawnością i tacy, którzy nie bardzo chcą angażować się we wszelakie działania. A u nas ten sport jest, te zajęcia fizyczne są realizowane na wiele różnych sposobów. Ja powiem tak tylko z lotu ptaka, bo jestem obserwatorem, takim czułym obserwatorem, ale obserwatorem, natomiast myślę, że tutaj nauczyciele dopełnią. Przede wszystkim basen. Wyjścia na basen dla mnie jako dyrektora bardzo cenne, dla uczniów jeszcze cenniejsze i dla ich rodziców też bardzo doceniane. Wyjścia systematyczne na basen Mosirowy, Łomżyński, duży basen i tam zajęcia, nauka pływania. Spacery wszelkiego rodzaju, siłownia zewnętrzna, jeśli jest pogoda, budująca tą taką odporność fizyczną, jak i spacery też budują odporność fizyczną, dotleniają organizm, ale nie mnie to mówić, jakie są zalety sportu, bo tutaj też oddam za chwilę głos nauczycielom. A jak również i siłownia wewnętrzna. Mamy w szkole taką malutką, czekamy na większe pomieszczenie i wiemy, że już się doczekamy, więc cierpliwie tutaj wiemy, że te nasze warunki się poprawią. Tenis stołowy, który jest obecny w naszej szkole. Cóż jeszcze? Mecze piłki nożnej. I tutaj też bardziej za chwileczkę się rozwiniemy. Co jeszcze tutaj, co dorzucimy? No przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywność taka indywidualna i grupowa, prawda, w tenże sposób.
Najprostsze formy ruchu atletyka terenowa. Czyli to jest dające jak największe korzyści, bo jeśli chodzi, u nas większość dzieci jest z niepełnosprawnością intelektualną.
A co to znaczy atletyka terenowa?
To są wszelkiego rodzaju nordic walking, to są biegi, to jest usprawianie w terenie. To jest bardzo szerokie pojęcie. Biegi terenowe, marsze, marszobiegi, biegi łączone, także...
Czyli takie generalnie, jak mówiliście Państwo wcześniej, zachęcanie tak naprawdę dzieci do ruchu, bo chyba tu no to wszystko chodzi w tym momencie. A właśnie jeszcze wracając do tego, co wcześniej powiedzieliście, bo też wspominaliście o kwestii indywidualnego podejścia do uczniów i wiemy, jak wyglądają lekcje wychowania fizycznego wśród dzieci, które są pełnosprawne. A jak z ilu osób składaliście te grupy w Państwa szkole? Jak to wygląda pod względem liczebności?
W zależności od niepełnosprawności nasze zespoły klasowe liczą od 4 do 13 dzieci.
Czyli to bardzo, bardzo indywidualne podejście.
Bardzo. Mhm. I powiem, że jest to bardzo dobre, bo tak jak mówiłam o tej super indywidualizacji, bo przede wszystkim sport daje im możliwość poprawy zdrowia i aktywizację też. Poza tym każdy dziecko, każdy człowiek, każdy dorosły ma potrzebę zaistnienia, zdobycia sukcesu i między innymi sport daje im taką możliwość, na miarę ich możliwości wystąpić w jakichś zawodach, wystartować w jakiejś konkurencji, no i przede wszystkim zdobyć sukces. Mhm.
Bardzo często przy różnych okazjach rozgrywane są mecze, czy nawet turnieje piłki nożnej, w którym występuje reprezentacja zespołu szkół specjalnych w Łomży, to już taka tradycja się stała, prawda?
Jak najbardziej. Tutaj już od 2016 roku bodajże gramy w piłkę nożną. Gramy w piłkę nożną z drużyną pana prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że tak na dobrą sprawę dwa razy w roku możemy wystąpić i pograć wspólnie. To jest wiele emocji. Gra wtedy drużyna pod przewodnictwem pana prezydenta. Są to urzędnicy z Urzędu Miasta. Bardzo ciepła gra, bardzo taka interaktywna i empatyczna. Tutaj oddam głos panu Pawłowi, bo ostatni mecz się odbył 12 maja. To był mecz, który inaugurował Łomżyński Dzień Osób z Niepełnosprawnością. My mieliśmy tą przyjemność, że właśnie rannym meczem rozpoczęliśmy przeżywanie tego dnia. Bardzo potrzebne zresztą święto dla naszego środowiska i bardzo potrzebne i piękne odbyło się w tym roku. Tutaj naprawdę było wiele atrakcji, a tak jak mówiłam, nasz mecz zainaugurował ten Dzień Osób z Niepełnosprawnością.
To panie Pawle, pan pewnie był trenerem, rozumiem, tego zespołu.
Grającym
trenerem.
Miałem to przyjemność prowadzić tę drużynę i razem z nimi grać i przeżywać te emocje, ponieważ na tym meczu, bo ja pracuję niedługo w tej szkole i bardzo było mi przyjemnie poznać tych wspaniałych młodych ludzi, pouczyć ich trochę w wspólnej gry, żebyśmy mogli razem podawać. Ten mecz był naprawdę taki, widać było w nim współpracę. I cała radość, kiedy strzelali te gole, to było coś pięknego i wspaniałego. Ich to też uczyło tego, by mogli przeżywać sukces oraz porażkę, tak, kiedy stracili gola, sukces wtedy, kiedy strzelaliśmy. I u nich było to coś takiego, gdzie to wypływało z wewnątrz ich z umysłu i to była taka piękna radość.
No właśnie, bo tam te emocje są bardzo takie, bardzo czyste, takie, prawdziwe, których się nie da oszukać, prawdziwe, zarówno jeżeli chodzi o smutek, zarówno jeżeli chodzi o radość.
No, nie da się. To na pewno się nie da, pracując już z nimi trochę czasu, to widać po nich i smutek, i radość bez żadnego takiego naszego dorosłego oszukiwania.
Ja pamiętam, nawet był turniej rozgrywany, bo brał chyba tam udział KS. Nie wiem, czy nawet nie był zespół posłów, studenci PWSiP chyba i właśnie zespół szkół specjalnych. To był taki fajny turniej, to też dobrze się wspomina tego typu wydarzenia. I zawsze odbijają się szerokim echem w mediach.
Tak, tak, mieliśmy w przeciągu tych wielu lat takich wiele możliwości grania z różnymi wspaniałymi drużynami i to jest tak, że graliśmy, tak jak pan wspomniał, również i taki mecz poselski, graliśmy również mecz z drużyną właśnie Seminarium Duchownego, z drużyną właśnie PWSiP, teraz już Akademii Łomżeńskiej, graliśmy mecz również z wojskami NATO, to było w ubiegłym roku bodajże, mieliśmy tą przyjemność, że tutaj żołnierze z Bemowa Piskiego, z którymi utrzymujemy kontakt, nawet w tym roku byliśmy na wycieczce, zostaliśmy zaproszeni do Bemowa Piskiego i zwiedzaliśmy jednostkę, mieliśmy tą przyjemność, więc graliśmy takie mecze, mamy w swoich zasobach takie przeżycia i powiem, że z perspektywy ucznia to jest wspaniale obserwować go, jak autentycznie cieszy się z takich sukcesów, jak przeżywa ten mecz w takim wymiarze właśnie dogłębnym i czystym, tak jak pan to powiedział, ale też w wymiarze takiej obserwacji, jak bardzo czujemy się akceptowani przez społeczność, tą, z którą gramy, coraz więcej osób doświadcza tej bliskości, prawda? Bo to jest mecz, to jest kontakt bliski. Ja jestem niestety taką abnegatką tutaj, jeśli chodzi o mecze. Nie bardzo jestem w tym zaangażowana.
I pani stroju nie zakłada i nie gra, tak?
To znaczy, może się
zdarzało się.
O właśnie, dziękuję pani Danusiu. Tak, zdarzało się i myślę, że to jest warte powtórzenia. Tutaj nie chcę sobie dokładać, ale bardziej bliżej jest mi do takich lekkoatletycznych rzeczy. Natomiast widziałam, że osoby, które doświadczały tego bliskiego kontaktu z naszymi dzieciakami, a czasami też uczestnikami meczu byli nasi rodzice, którzy też wspomagali naszą drużynę, to też było piękne i potrzebne, ale te osoby doświadczały takiej też czystej radości, bo to też w tym wszystkim chodzi. My po to gramy, żeby pokazywać, że jesteśmy, że nie trzeba się nas bać, ani odwracać wzroku, ani też od osób niepełnosprawnych nie trzeba ich traktować inaczej. Trzeba traktować tak samo, to znaczy może z większą indywidualizacją, z większą uważnością, jeszcze większą względem drugiego człowieka, ale też bez jakichś ogromnych ulg, ja bym powiedziała. Tak normalnie, po prostu normalnie. I wtedy to jest jak najbardziej pożądane.
Ja pamiętam, jak mój kolega Bartek Dzwonkowski, którego serdecznie pozdrawiam, strzelił właśnie państwa szkole 4 bramki w tym meczu i był z siebie bardzo dumny, więc to też pokazuje, że ulgi nie było.
Ja tutaj tak mówię państwu, że to też jest jakaś
magicznie
lekcja.
Zawsze wygrywamy. Taka jest nasza przewaga, zawsze wygrywamy.
Ale należy też podkreślić obecność w różnych też wydarzeniach sportowych typu maraton pływacki. W każdej edycji bierzemy udział i nie jesteśmy jakimś tam odstającym, którzy nie umieją pływać, tylko bierzemy udział w maratonie pływackim i rzeczywiście uczestnicy biją swoje rekordy co roku. Bieraliśmy udział w charytatywnym tym biegu IPKO, gdzie było w tych pierwszych edycjach, gdzie muszę się pochwalić, że nasza ilość okrążeń nie odbiegała od innych drużyn. Nie byliśmy tymi drużynami na końcu, tylko sobie świetnie radziliśmy w tych biegach właśnie z dziećmi.
Tak, to była też piękna impreza, te biegi, bo wtedy tutaj odpowiedziała na wyzwanie, odpowiedziało większość szkół łomżyńskich i też z okolicy Łomży. To już było parę lat temu, zdecydowanie przed pandemią, ale w naszej pamięci jest, gdyby taka inicjatywa też powstała.
Białystok przejął i nam jest już trudniej dotrzeć tam z dziećmi.
Tak, zdecydowanie. Ale też jako szkoła, to musimy wspomnieć o czym? No o Rajgrodzie. Pani Danusiu, to jest pani domena.
No tak, jakby Rajgród w efekty umiejętności takim pływackich są obozy żeglarskie, a zimą obozy bojerowe, finansowane ze środków PFRON, a realizowane przez naszą szkołę i Jacht Club Arcus. Sama zawsze byłam zapalonym żeglarzem, jakby tutaj weszłam w taką działkę i nasze dzieci świetnie sprawdzają się w roli załoganta, przy pracach szkutniczych, przy drobnych naprawach. Okazuje się, że sobie też tam radzą.
Mhm. I tam państwo wspominacie o wielu takich tych aktywnościach i nawet nawet wracając do tego chyba najbardziej znanych zawodów, tych piłkarskich, wiemy, jak to wygląda z licznych doniesień medialnych, tak, ten mecz, a z tej perspektywy tego młodego człowieka, jak państwo zauważacie, czy te dzieci tu przeżywają, czy przygotowują się, bo wiadomo, właśnie, że ten mecz się zbliża, to jest dla nich wielki dzień, jak wyglądają te przygotowania, jak oni to wewnętrznie, no i zewnętrznie przeżywają, tak?
Czy jest okres przygotowawczy jakiś do tego meczu, do tego turnieju?
Mobilizują się wzajemnie może, tak. Więc...
Wiadomo, treningi trwają cały rok.
Oczywiście, cały rok się przygotowujemy.
Ale są dużo intensywniejsze, to na pewno. A tak jak mówiłam, że każdy ma potrzebę odniesienia sukcesu. I dla nich odniesienie sukcesu i zdobycie tego metalu, nawet za udział, to jest po prostu to już coś, no.
A tutaj było pytanie, czy czekają. No, dla nich to jest też nagroda za dobre zachowanie, za pomoc innym kolegom w szkole, koleżankom. I czekają mocno. Bardzo, kiedy ten dzień się zbliża, to widać na ich twarzach dużo więcej emocji, dużo więcej stresu. Lecz już jak wchodzą na boisko, weszli w tym roku na boisko, to było coś fajnego. To wszystko z nich spłynęło i zaczęli grać. I grali ładnie, bardzo mi się podobało w tym roku i ten mecz był bardzo emocjonujący i dla mnie również.
To też pokazuje, że nie bierzecie udziału tylko w zamkniętych zawodach, tak? Że nie jest to podzielone tylko osoby pełnosprawne, osoby z niepełnosprawnością, tylko gdzieś następuje cały czas ta integracja, także wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi. I chyba o to w tym wszystkim chodzi.
Jako szkoła cały czas staramy się dbać o tą integrację, o to wychodzenie. Tak jest od wielu, wielu lat, od zawsze w zasadzie, że my jako środowisko wychodzimy na zewnątrz tak często, jak to jest tylko możliwe. Tutaj abstrahując już od sportu, to takimi przykładami są na przykład, jest realizacja praktyk wspomaganych, czyli wyjście młodzieży ze szkoły przysposabiającej do pracy, do otwartych miejsc pracy bądź instytucji i tam praca na rzecz tej instytucji, z tą instytucją wykonywanie jakichś prac możliwych w danej instytucji. Teraz chodzimy w tym roku bardzo intensywnie, zwiedzamy biblioteki i pedagogiczną i publiczną i dziecięcą, tam naprawiamy książki, bierzemy udział w różnych akcjach, to znaczy, ja mówię, chodzimy, ale to młodzież chodzi pod kierunkiem nauczyciela. Chodzimy również do Alexis w tym roku, więc te wyjścia, tylko chciałam taki przykład podać, są częste, ale chodzimy również do filharmonii, czy do teatru lalki aktora, współpracujemy, czy też przyjmujemy i tutaj na sportowo przyjmujemy studentów już z Akademii, teraz już w czerwcu Łomżeńskiej, mocno współpracujemy w różnych zakresach. Ostatnio mieliśmy przyjemność współpracować przy turnieju tenisowym.
Tutaj bardzo dziękujemy pani Weronice Łubie i panu Wacławowi Tarnackiemu, że chcieli przyjść do nas do szkoły razem z dziewczętami z ekstraklasy i uczyć naszą młodzież gry w tenisa. Był to wspaniały dzień dla tych młodych ludzi, gdzie pod okiem dziewcząt z ekstraklasy mogli doskonalić swoje umiejętności, które lub dopiero się uczyć trzymać rakietkę. To było coś pięknego. Bardzo dziękujemy
paletkę.
Jeszcze.
Paletkę, właśnie. My byliśmy już uczeni, że to ma być paletka.
Panie Wacławie, proszę wybaczyć.
Bo właśnie ta ekipa, o której pan mówi, była u nas tutaj, się pytałem o największe błędy takie, tak? Tu mówię, że ping-pong jeszcze jak ping-pong, ale paletka.
Paletka, rakietka,
tak. No. Więc dla tych... Te dzieci też przez te takie wydarzenia właśnie, jak możliwość zagrania przeciwko zawodnikom ŁKS-u, były uczone przez zawodniczki ekstraklasy. To są przeżycia, których nie każdy pełnosprawny człowiek może przeżyć, tak? Ma taką możliwość, więc też na swój sposób mogą czuć się wyjątkowi.
Niebagatelne przeżycia i wiele emocji w tym dniu. To dosłownie było niespełna tydzień temu. Zdaje mi się, że kiedy pan Wacław Tarnacki i tutaj trenerzy z Akademii Łomżyńskiej zaszczycili nas swoją obecnością, muszę powiedzieć, i bardzo nas wzmocnili, poświęcili nam swój czas. W tych treningach brało udział około 50 osób. I ze szkoły podstawowej, i ze szkoły ponadpodstawowej było dużo radości, dużo zabawy i takiego autentycznego zaangażowania. Był były też takie profesjonalne sprzęty, bo to tutaj może też powiem, też sama mówiłam, paletka, ale też był taki robot, panie Pawle, to był robot, który wyrzucał... Tak, narzucał piłeczki, właśnie tak tutaj jest prezentowane teraz zdjęcie z tego wydarzenia. To było wspaniałe wydarzenie i dla obu stron takie pouczające, bo też byli studenci z Akademii Łomżyńskiej i widziałam takie wzruszenie, ale też i taką pracę nad sobą, autentyczną, bo jednak kontakt z niepełnosprawnością dla nas, nasza praca, którą doceniamy, kochamy, wykonujemy z pasją, taka codzienna praca, ale widzę, że dla osób, które nie mają takiego kontaktu, jest bardzo taki przeżywany wewnętrznie, to jest może lekki szok, może wejście w inny świat, tak sobie teraz myślę. Widziałam wzruszenie i widziałam taką autentyczność u studentów, u trenerów. My im dziękowaliśmy, a oni nam, także to jest potrzebne. To
a
jest
może to zaowocuje, że przyjdą nowe kadry do nas, do szkoły. Ja sama też zaczynałam w Warszawie w olimpiadach specjalnych, zanim trafiłam do szkoły specjalnej tak, w Łomży.
Trochę zbaczając temat, to czy uważacie państwo właśnie, że brakuje kadry? Czy ciężko znaleźć odpowiednich nauczycieli do pracy w szkole o takim, jakby nie patrzeć, no specjalnej, tak? Edukacji.
Nie każdy się tutaj odnajduje. Znam tak? osoby, które, no właśnie, no już pracują ileś tam lat, ale znam osoby, które po paru latach odchodzą, że jednak to jest nie to.
To trzeba być człowiekiem niezmiernie wrażliwym, empatycznym, otwartym. I tak jak pan zadał to pytanie, no to jest duże pytanie, czy tak jak pani Danusia powiedziała, nie każdy się nadaje, nie każdy jest dedykowany tej pracy.
Może nawet nie tyle nie nadaje, co nie każdy odnajduje, bo tak. Kończąc studia, 20 parę lat, jak jeżeli ma młody człowiek, idzie, on nie do końca wie, z czym się to wiąże, jeżeli nie miał wcześniej z tym styczności. Nawet jeżeli zrobił czy oligofrenopedagogikę, czy skończył jakąś tam metodykę wychowania fizycznego, specjalnego, czy cokolwiek, do końca nie wie, z czym wiąże się praca z niepełnosprawnym. Zresztą każdy, ja myślę, że teraz to w ogóle w każdej szkole, każde dziecko jest inne i wymaga indywidualnego podejścia.
No tylko właśnie nikt nie ma tyle szczęścia, co państwo podopieczni, tak? Bo mówicie, że grupy są 4-13-osobowe, a tymczasem w takiej zazwyczaj w takiej grupie wychowania fizycznego mamy te osób ponad 20 czasami, więc
oj, też... teraz już mi się wydaje, że jest pewnie też 5-6 osób. Młodzież nie chodzi.
Ja jeszcze powiem tak, 25 i w tym 5 ćwiczących. Właśnie, często na WF-ach tak, chyba no to jest zmora, ten brak aktywności.
Jeszcze mogę powiedzieć, że na przykład tak jak zaczynałam 30 lat temu pracę, to było... tylko przyszłam, to rodzice, że zwolnienie z WF-u. I powiem szczerze, że teraz nie ma żadnych zwolnień. Wytłumaczyłam rodzicom, że tu nie ma zwolnień z WF-u, bo tu nie ma dzieci, że my podchodzimy właśnie indywidualnie i nie zwalniamy nikogo z WF-u. I teraz już mam ten komfort, no chyba, że basen, bo są przeciwwskazania z jakiejś tam skórnej.
Nie, to już takie już typowe. Ale jak to u państwa wygląda? Czy tych zwolnień jest?
Nie może być, dlatego, że tak mocno wchodzimy w indywidualizację, tak mocno się dostosowujemy, patrzymy na potrzeby ucznia, że nie ma takiej potrzeby, żeby zwalniać, bo jeśli uczeń nie zrobi standardowych ćwiczeń, które są oferowane przez nauczyciela, to nauczyciel tutaj wynajdzie inną aktywność dla danego ucznia. Ćwiczymy na zajęciach WF-u i mówię indywidualnie i grupowo. Wszystko ma swoje, no swój cel, prawda? Indywidualnie dostosowujemy się do tego, no i teraz mówię i patrzę na pana Pawła, bo zaraz będzie dopowiadał jeszcze uszczegół bo on ma tą codzienność. Już wymuszam troszeczkę. No taka moja rola. Tak to jest właśnie, więc tutaj pan Paweł dopowie jeszcze, ale naprawdę podążamy za uczniem, więc te zwolnienie z WF-u nie ma sensu. Ja tylko powiem jeszcze coś takiego banalnego, ale nam zależy na rozwoju naszych uczniów i jeśli chodzi o ruch, to ruch bardzo mocno rozwija. Prawda? On również ciągnie i intelekt. To właśnie i psychikę, i intelekt, i zdolności poznawcze. Bo zalety ruchu, aktywności mniejszej, większej, no są nieocenione. To jest nie tylko dotlenienie organizmu. To jest nie tylko pokonanie tych barier fizycznych, na ile to jest możliwe, prawda? To jest nie tylko ta ogólnokondycyjność, ale również dotlenienie. A jeśli chodzi o tlen, no to działa tlen dobrze i na pracę serca, i na pracę mózgu. Tworzą się nowe połączenia. Jeśli jest intensywny wysiłek fizyczny, bądź w ogóle wysiłek fizyczny taki regularny, tworzą się nowe połączenia, nowe tutaj połączenia neuronalne. No i jeszcze wzmacnia się pamięć, tak? To jest już naukowo doświadczone.
To nie ruch może tak zastąpić lek, żaden lek nie zastąpi ruchu.
No właśnie, to są takie znane nam wszystkim prawdy i one są rzeczywiście, no to w tym tkwi sedno.
Teraz panie Pawle, bo pan został tutaj podłączony, więc czekamy teraz na pana. Jak wygląda indywidualność? No każda klasa jest inna i w każdej klasie mamy różne schorzenia, więc tutaj nauczyciel musi obserwować danego ucznia i zobaczyć, co ten uczeń może tak naprawdę zrobić. No, nie z każdym da się odbić piłkę do siatkówki, bo się nie da po prostu, bo mu jego motoryka na to nie pozwoli. I tu trzeba znaleźć sposób na to, żeby go zachęcić do odbijania w tej piłki w jakikolwiek inny sposób, tak? Inny uczeń boi się na przykład sam stać i trzymać drabinek i on jak stoi, to musi coś robić. No to poprzez obserwację można naprawdę wiele zobaczyć. Ja z uczniem teraz pracuję w taki sposób, gdzie staję przy nim przy drabinkach i podnosimy nogę, co na każdy szczebelek. Raz, drugi, lewa, prawa. I to są lekcje naprawdę indywidualne. Dlatego mam 4 osoby na przykład w klasie.
Czyli to też wymaga kreatywności od was, od nauczycieli wychowania fizycznego.
Ja myślę, że to w każdej szkole, czy w szkole normalnej, czy w szkole specjalnej,
nie,
czy gdziekolwiek na treningach nauczyciel.
Zwykle się rzuca piłkę i gramy. To
sam Paweł pamięta, że są zajęcia na macie, tak?
No macie piłkę
Ja będę broniła wszystkich kolegów, bo ja też uważam, są w szkołach masowych kreatywni i też tak bardzo się starają.
Ja z takimi się nie spotkałem.
Ja wielu znam takich bardzo kreatywnych nauczycieli.
Ale znasz wielu, którzy nie są tacy, tak?
Jak wszędzie.
Ja wolę mówić o pozytywach niż negatywach, tak?
Ale sami państwo wiecie, że jednak prowadzenie zajęć w zespole szkół specjalnych jednak jakby weryfikuje to i ciężko, jakby musicie być kreatywni w każdej minucie zajęć. To nie ma tak, że zostawicie piłkę, przyjdziecie do gdzieś tam do kantorka tego przysłowiowego i wrócicie. Tylko musicie...
Tam się nie da zostawić
właśnie,
piłki.
Dokładnie, no więc musicie te 45 minut bez przerwy pracować i obserwować wszystko, bo jeśli gdzieś tam coś wam minie, to czasami może być tak, że to dziecko jednak gdzieś tam się zniechęci.
To się nazywa też bezpieczeństwo i myślę, że każdy nauczyciel wychowania fizycznego jest tego nauczony, że najważniejsze jest bezpieczeństwo.
A kiedyś graliśmy w piłkę nożną za trybunami w 9 i koledze skręciło się kolano. Takie to bezpieczeństwo było właśnie.
To się nazywa wypadek losowy.
Ja z doświadczenia takiego, że bo jeżdżę i na Kolonii i nie tylko z naszymi dziećmi, z różnymi. Jest taka zasada, że jeżeli nauczyciel czy opiekun gra, grają wszystkie dzieci. Jeżeli odejdzie, nie gra nikt.
Dostaliśmy właśnie w przerwie informację, że dzieci zespołu szkół specjalnych wróciły szczęśliwie do Łomży, bo były na wycieczce w Supraślu.
Tak, jak najbardziej. Dzisiaj o godzinie 7 rozpoczęła się już nasza ostatnia w tym roku szkolnym, chociaż jeszcze niekoniecznie, bo tak myślę o roku szkolnym, że rok szkolny kończy się 31 sierpnia, więc jeszcze niekoniecznie. Nie ostatnia, przepraszam, przedostatnia wycieczka, bądź jedna z ostatnich wycieczek. Do Supraśla w tym roku młodzież wyjechała w ramach programu Poznaj Podlaskie, bo dostaliśmy taką dotację. I tam było zwiedzanie Muzeum Ikon, Muzeum Drukarstwa, też pisanie ikony. W tenże sposób młodzież próbowała swoich sił przy pisaniu ikony. To bardzo piękna i trudna sztuka. Jak również zwiedzała park, bo park nad Supraślanką jest też godny uwagi w Supraślu. No miło spędziła dzisiejszy dzień właśnie na wycieczkowaniu.
Mówi pani o tym programie, o tym dofinansowaniu. To też taka jest wasza też rola pewnie i też szukacie dużo tych różnych programów, żeby gdzieś te pieniądze na różnego rodzaju funkcje, różnego rodzaju działalności dostać. Na przykład KS Perspektywa Łomża nie potrafi skorzystać z tego. Tam nikt nie szuka na dofinansowanie.
To znaczy w tych czasach jest mnóstwo możliwości. Są dotacje i takie rządowe, są też dotacje innego rzędu. My tutaj zarówno mamy dotacje Poznaj Podlaskie, jak i Poznaj Polskę. Też sięgnęliśmy po taką dotację. Ona jest dosyć popularna i powszechna wśród szkół. Wiele szkół łomżyńskich dostało takie dofinansowanie i bardzo dobrze, że były takie możliwości. My z kolei pojedziemy do Warszawy z tej dotacji drugiej, z Poznaj Polski. Pojedziemy do Warszawy, do Muzeum Kopernika, do Wilanowa również, ale to nastąpi we wrześniu. To we wrześniu. Natomiast w tym roku byliśmy bardzo tacy, doświadczyliśmy wiele wycieczek, byliśmy bogaci w taką ofertę wycieczkową, bo bodajże zaczęliśmy w tym roku od właśnie Rajgrodu, tak? Od Rajgrodu to było na początku września.
W sierpniu. I w tym roku również będziemy realizować 14-dniowy obóz żeglarski finansowany ze środków PFRON. Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych, szkolenia żeglarskie połączone z warsztatami szkutniczymi.
I w grudniu jeszcze pani Danusiu, prawda?
A w grudniu szkolenia bojerowe.
Tak.
Też finansowane ze środków PFRON. Jeżeli możemy, staramy się sięgać po różne środki, żeby zapewnić naszym dzieciom jak najlepszy rozwój.
I różnorodność. A tutaj pani Danusia nie dodała, że to są takie wyjazdy niebagatelne znowu, bo 14-dniowe na te grudniowe wyjazdy i na te sierpniowe. W tym roku szkolnym, który już powolutku mija, byliśmy też w Karpaczu. Chcieliśmy odwiedzić góry. To było bodajże w październiku i to też był taki turnus siedmiodniowy, zarówno dla rodziców naszych uczniów, wtedy rodzice z uczniami i grupa uczniów pod opieką nauczycieli. Było to wspaniałe doświadczenie. I też dzięki programowi rozwijamy umiejętności uczniów szkoły podstawowej. Był to projekt unijny, w którym uczestniczyliśmy. Gdzie jeszcze byliśmy? Byliśmy też właśnie w tym wskazanym BEM-owi Piskim. W BEM-owi Piskim, gdzie stacjonują żołnierze NATO. I jeszcze byliśmy
turnus
w Łodzi.
Turnus rehabilitacyjny.
Dziękuję. Byliśmy też w Łodzi, jednodniowa wycieczka i turnus rehabilitacyjny, tutaj dwutygodniowy w Jantarze. Skończyliśmy go w maju. Też grupa rodziców, jak i z dziećmi, z dzieciaczkami, z uczniami, jak i grupa uczniów pod kierunkiem nauczycieli. Szczęśliwie wrócili, dwa tygodnie nad morzem, bardzo intensywnie, pięknie spędzili, bo tam było mnóstwo różnych wycieczek, takich i sportowych, i rekreacyjnych, i rozgrywek również. Był taki mecz piłki nożnej, wycieczka do Gdańska. Pani Danusiu potrzebuje pomocy. Co tam jeszcze było? Tego było tak mnóstwo, że trudno opowiedzieć.
Kolejka wąskotorowa, mini-zoo, tak. Hipoterapia. No, dużo też zajęć takich terapeutycznych, ćwiczeń terapeutycznych.
Tak, czy jakieś wizyty w muzeum, na przykład muzeum aut, starych aut. Także było tych wycieczek troszeczkę w tym roku za nami. Wszystkie szczęśliwie się odbyły i jesteśmy wdzięczni za taką możliwość pozyskania z środków, jak i korzystania. Najbardziej skorzystania.
Czy podsumowując, co państwo mówicie odnośnie tych wszystkich aktywności, to nasuwa się jedno takie chyba ważne pytanie, skąd dzieci biorą siły i energię, żeby w tym wszystkim uczestniczyć i aktywnie uczestniczyć, tak? No bo to nie mówimy, że ktoś sobie jedzie i siedzi na ławce i wraca, tylko faktycznie to jest bardzo dużo energii do spalenia, można powiedzieć, do poświęcenia się i też no pracy nad sobą, tak?
Wracają tacy chudziuccy, tacy zupełnie w innej formule, bo są...
Nie dlatego, że jednak, byli głodzeni, tak?
Nie, bynajmniej zawsze jest pełen bufet, ale to jest nawet chyba i 21 czy 23 kilometry nad morzem jednego dnia. Także proszę sobie wyobrazić takie półmaratony.
Czyli
takie półmaratony.
Też można podsumować a propos nazwy naszej audycji, dlatego się tutaj spotkaliśmy, że ten wypoczynek zawsze jest aktywny, że ten sport u was cały czas jest, nawet na wyjazdach podczas wycieczek.
Tak właśnie staramy się robić, żeby tutaj uaktywnić. Ja muszę powiedzieć, że przy niepełnosprawności intelektualnej często jest tak, że czasami doświadczamy czegoś takiego, że zachęcamy do jakiejś aktywności, a uczniowie mówią, no to za chwilę, no to potem, no to dzisiaj to nie, to jutro. Tak jakby sami z natury rzeczy no nie są tacy chętni.
Bardzo ciężko jest im w coś wejść, tak. Ale jeżeli już wejdą i jest to coś takiego cyklicznego, to wręcz bardzo lubią takie uporządkowanie cykliczne, ćwiczenia i każde zaburzenie tego rytmu z kolei nie pasuje im.
Właśnie przygotowując się do tej rozmowy, to wyczytałem, że właśnie z młodzieżą, z niepełnosprawnością jest właśnie tego typu, że ciężko jest zmotywować, ale jak już wejdą w ten rytm, to są cały czas systematyczni i bardzo wtedy
i bardzo
łatwo
wierni,
chodzą treningi.
I bardzo wierni, oddani, zaangażowani, wdzięczni, uśmiechnięci. To jest właśnie ten efekt meczu. Podkreślam, 2016 rok, kiedy weszliśmy w tą formułę. Wcześniej też były, ale już tak na stale, dwa razy w roku i to jest potrzebna taka regularność, bo tutaj też to nie zostało powiedziane, ale my motywujemy na mecz. Prawda? my mówimy, no postaraj się coś tam zrobić, dopełnić czegoś, to wtedy pozwolimy ci wziąć udział w meczu, bo oni naprawdę wszyscy się zgłaszają. Mamy nad tutaj więcej chętnych niż miejsc.
Jest to forma nagrody, tak samo jak wyjazdy na obozy żeglarskie, bo jest liczba ograniczona i one wiedzą, że to będzie taka trochę forma nagrody, trochę takiej zachęty.
Wspomniała pani w pierwszej części naszego programu o tym odwracaniu głowy, tak? Że te wydarzenia są po to, żeby ludzie nie odwracali głowy, żeby widzieli, że te dzieci są, żyją wśród nas. I od tego 16 roku zauważyli państwo to, że już faktycznie stało się dla ludzi to coś normalnego, że jest ktoś z niepełnosprawnością intelektualną na przykład i że to nie jest nic dziwnego, że nie odwracamy głowy od tych osób, tylko traktujemy jak swoich.
No, czujemy się coraz bardziej akceptowani. To z roku na rok to jest taki trend narastający. Jeszcze byśmy chcieli w większym stopniu być zauważani, to na pewno. Widzimy, że jest poprawa względem lat temu 10, prawda, 15. Natomiast jeszcze ciągle jest obszar, nad którym trzeba popracować, tak? To jest ciągle mnóstwo pracy przed nami. To jest właśnie to, o czym wspomniałam, żeby nie traktować inaczej, tylko tak samo, żeby nie wyręczać, tylko dać szansę, bo wyręczanie no nie ma racji bytu, nie ma też przyszłości, bo nasi uczniowie muszą powtarzać, wdrażać się w nowe czynności, ciągle przesuwać ten swój próg, że nie, tego nie mogę. Oni też często mówią, nie mogę, mają taką wyuczoną, czasami nabytą, że nie mogę i się nie da i po tym i nie chce mi się. Ale jeśli będziemy im podsuwać, przesuwać tą poprzeczkę, że a spróbuj, a może jak nie tak, to tak, to wtedy będzie to lepsze, zamiast wiązania butów, to jest taki klasyczny przykład. Powiemy, no dobrze, to może inaczej, to może spróbuj tak, to może postaw nogę w ten sposób, to może chwyć tutaj. To są takie nasze codzienne metody pracy w szkole, przesuwamy poprzeczkę i chcemy to samo transportować troszeczkę tak na zewnątrz tej naszej szkoły i mówić, że nie wyręczamy, tylko z uśmiechem mówimy po raz 10, poczekam, spróbuj, zrób to.
Tak. Czyli to jest ten na razie największy problem teraz, że ludzie za bardzo wyręczają, traktują trochę inaczej niż siebie samych na przykład, tak?
To jest jeden z problemów, tak? Jest mnóstwo w ogóle problemów, to jest taka puszka, którą jak otworzyć, to jest tego dużo, bo w ogóle jest dużo jeszcze takich luk, których doświadczamy, systemowych, bardzo dużo. Ja nie chcę tutaj się wgłębiać, ale to jest problem.
Ja myślę, że też dużo ludzi nie wie, ale wszystkim niepełnosprawność kojarzy się z taką widoczną niepełnosprawnością, zespołem Downa, porażeniem mózgowym, ale my mamy też dzieci, które normalnie realizują naukę w szkole branżowej i pracują w piekarni, pracują w restauracjach. Kuchni, wiele tak. ludzi nawet nie wie, że połowa nawet murarzy to jest po naszej szkole. Także to nie jest tak, że no bo my mamy z niepełnosprawnością fizyczną po porażeniu, ale mamy też z niepełnosprawnością intelektualną. Ale często niepełnosprawność intelektualna wynika z problemów edukacyjnych, że te dzieci no, mają na jakimś tam poziomie problemy, ale nie znaczy, że on będzie złym pracownikiem. On jest dobrym pracownikiem w piekarni, on jest dobrym pracownikiem w cukierni.
Tak, ale mamy też swoje sukcesy, bo środowisko tutaj, jednak środowisko pracy cały czas jest otwarte na naszych uczniów. My znajdujemy praktykę, my realizujemy praktyki dla naszych uczniów, gdzie nie ma widocznie niepełnosprawności, ale są bariery poznawcze, z którymi no, też pracodawca musi sobie poradzić. Właśnie rynek pracy, który jest jeszcze za mało dostępny, ten problem dostępności, pan pytał o problemy, no to jest taki szeroko pojęty problem dostępności. Ta dostępność ma wiele tutaj takich oblicz, ale to tutaj, jeśli mówimy o dostępności, no to dostępność właśnie nie tylko architektoniczna, nad tym można popracować, będą pieniążki, zrobi się jakąś windę, jakieś inne wejście, podjazd i tak dalej, czy tam zniweluje się próg. Dostępność jednak architektoniczna, mówię, ona jest najmniej bolesna, ale ta dostępność jednak taka do rynku pracy. Do rynku pracy, bo ta praca też się zmienia. W ogóle rynek pracy się zmienia. Jest coraz więcej automatyzacji. Nie wiemy, w jakim kierunku to będzie przebiegać, a nasi uczniowie wykonują przede wszystkim te proste prace. Proste prace. I tutaj pani Danusiu, z jednej strony będzie brakowało za chwilę piekarzy, bo inni nie aplikują, inni uczniowie szkół branżowych nie bardzo chcą aplikować na te stanowiska, a nasi uczniowie właśnie nadają się do takich prostych wyczynności, gdzie jest taka fizyczność, manualność,
i powtarzalne.
Gdzie są powtarzalne czynności. Z drugiej strony ciężko jest nam czasami, mamy kilka swoich miejsc zaprzyjaźnionych pracodawców, ale ciężko nam przekonać tą jeszcze całą resztę do siebie czasami, powiem tak wprost. Mamy ludzi otwartych i mamy takich, którzy mówią, no nie, absolutnie nie, bo tu trzeba się opiekować tą osobą. Tak, więcej uważności jest potrzeba. Ale potem, tak jak dzisiaj to zostało powiedziane, jak już będzie ta reguła systematyczności, to później to się opłaca. Opłaca się dlatego, że mamy bardzo wdzięcznego, zaangażowanego pracownika. Trzeba troszeczkę jednak włożyć w niego przysposobienia i pracy. Tak.
I te wszystkie rzeczy, które państwo mówicie, zaczynając od tych kwestii sportowych, przez te wycieczki i integrację tych wszystkich osób, tak, prowadzą do tego, że przygotowujecie państwo tę osobę do samodzielności, tak? Wiadomo, że nie do pełnej, ale do jak największej samodzielności. I to już wiemy. Ale czy uważacie państwo, że to środowisko po szkole, za szkołą jest gotowe na samodzielność tych osób? Czy to też jakby musi wasza rola jest, żeby nad tym pracować?
To jeszcze właśnie chciałam o tej otwartości, dostępności naszych umysłów, naszego stanu umysłu. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to się bardzo zmieniło, to się zmienia, to jest ciągle taka tendencja wzrostowa, ale ona nie jest jeszcze na takim poziomie satysfakcji, że już mówimy, ale jest fajnie, ale jest dobrze. Nie, tutaj ciągle wymaga to takiego jednak zmiany świadomości, samoświadomości każdego z nas. I podkreślamy właśnie normalność, normalne traktowanie, takie wyciąganie ręki, ale bez obawy, my nie gryziemy, nic tutaj się takiego nie stanie. Ta otwartość jest w ogóle w cenie, polecamy się, życzliwość, otwartość to jest właśnie to, czego potrzeba do tego, żeby zaakceptować inną osobę, drugą osobę, czasami inną osobę.
Ja bym tutaj teraz wrócił jeszcze do sportu, bo w niektórych miastach mamy sekcje właśnie dla osób z niepełnosprawnością w różnych klubach sportowych. Nie brakuje państwu czegoś takiego w naszym mieście? W Łomży na przykład, nie wiem, młodzieżowe ŁKS, ŁKS, Perspektywa czy inne zespoły miałyby jakieś sekcje dla ludzi, dla młodzieży właśnie z niepełnosprawnością.
No moim marzeniem jest stworzenie drużyny pływackiej. Ale no jakoś nie wiem, nikt nie podjął tego tematu.
Bo mamy dużo pracy, to tylko dlatego moim marzeniem też jest oczywiście taka perspektywa, żebyśmy mogli gdzieś wyjechać na szerokie wody, gdzieś na, nie wiem, Warszawa, czy nie Warszawa, taka przysłowiowa Warszawa, ale wziąć udział właśnie w jakichś takich rozgrywkach, czy olimpiadach specjalnych, paraolimpiadach, aspirować do tego, ale też potrenować sobie popołudniami w Łomży. To by było cudowne, wspaniałe, gdyby była taka możliwość. Ale powiem, że po części to jest, bo na przykład mamy Gwiazdeczki, grupę osób prowadzoną z niepełnosprawnością przez panią Elę z Katolika.
Pani Elę Komorowską. Tak?
Panią Elę Komorowską, tu przepraszam panią Elę, bardzo cenię, zresztą zaangażowanie cudowne, cudowny uśmiech i cudowna taka współpraca, ciepło, współpraca z osobami z niepełnosprawnością od lat. I właśnie pani Ela prowadzi Gwiazdeczki, tam udaje nam się czasami osadzić, przekonać naszych uczniów i to znowu jest ten sam efekt, że prosimy, a może, a spróbuj, nie i nie i nie, ale ostatnie właśnie te nie, takie mówione systematycznie przez rok u jednej z naszych uczennic, zamieniło się w tak. I ostatnio właśnie mieliśmy Dzień Dziecka i Rodziny w miniony piątek i Gwiazdeczki tańczyły, nasi uczniowie brykali razem, miło było, układy im znane, bo po prostu chodzą codziennie raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu na spotkania. Więc takie taneczne, zumbowe są. Brakowałoby może jakiejś, nie wiem, tutaj właśnie pływania, czy takiej jakiejś jeszcze bardziej konkretniejszej dyscypliny.
No właśnie, tenis stołowy. Bo tutaj pomijając już szkołę, tak? Trochę chodzi mi ogólnie o o podejście klubów. Czy tego trochę nie brakuje, tak? Żeby jakiś klub sam wyszedł z taką inicjatywą, bo tak, aby taką sekcję stworzyć, panie Pawle. Brakuje czegoś takiego w Łomży? Może pan by się chciał podjąć jako trener?
Dzięki za uwagę. Jesteśmy bardzo otwarci na różne propozycje tutaj od klubów, jeśli by była taka propozycja, bo tutaj jest potrzebny trener, który miałby tyle cierpliwości do tych młodych ludzi, do ich dysfunkcji społecznych. Czy to się uda? Myślę, że można było zrobić coś takiego i zapraszam do współpracy. Wiem, że w innych miastach, ale to troszeczkę inne są dysfunkcje, na wózkach inwalidzkich jeżdżą na... Ja jeździłem jako wolontariusz na turnieje na wózkach na rugby.
Rugby na wózkach.
To jest coś, ale to już jest inna dysfunkcja społeczna, więc to też było coś pięknego, kiedy można było tam wejść, jak słychać, jak się te wózki uderzają w siebie, ta gra ich, coś pięknego.
To teraz przejdziemy do polinijnej olimpiady osób z niepełnosprawnością, która rozpocznie się w Łomży już 13 czerwca. Wydarzenie wyjątkowe, nie tylko z racji tego, do kogo jest skierowane, ale z racji tego też, że jest to pierwsza edycja w naszym mieście.
Tak, jakby zaczynamy, jest to pierwsza edycja i 13. Zawodnicy będą startować w 4 konkurencjach. W lekkiej atletyce, w pływaniu, warcaby i tenis stołowy. I jest to... Nie tylko mamy zawodników z Polski, mamy też zgłoszonych zawodników z Litwy. Jeśli chodzi o Polskę, to i Hajnówka, i Mońki.
Kolno. Dobrze pamiętam.
Także bardzo się cieszymy, że był odzew i że są chętni. Zobaczymy, jak to się sprawdzi i mamy nadzieję, że będziemy to potem dalej kontynuować.
Mhm. Jak wygląda skala tego wydarzenia? Może jesteście Państwo w stanie określić, ile tam tych osób weźmie udział w tej pierwszej edycji?
Event przewidziany jest na 80 zawodników. W każdej dyscyplinie zgłoszonych jest około 50 zawodników. W lekkiej atletyce będą startować na 100, 200, 400, skok w dal i rzut piłeczką. W pływaniu będą startować w stylu dowolnym, grzbietowym i 15 metrów ze sprzętem pływającym. To dla tych, którzy zaczynają. Warcaby, no to zgodnie z zasadami, jak się gra w warcaby. I tenis stołowy.
Tak. No to tych dyscyplin trzeba powiedzieć, że trochę jednak będzie takiej rywalizacji między zawodnikami. A jak wygląda w ogóle przygotowanie Państwa jako zespołu szkół specjalnych do tych zawodów? Bo też wiadomo, że zakładamy tak, że również Państwo uczniowie licznie wezmą udział w tym wydarzeniu.
Tak, nasi zawodnicy startują w tych wszystkich zawodach. My jako, pracując z nimi na co dzień, wiemy, kto do czego ma predyspozycję. I zawodnicy, każdy będzie miał okazję się wykazać w jakiejś dyscyplinie.
Czyli też trochę jesteście selekcjonerami, tak? W pewnym stopniu.
Tak, selekcjonerami kadry zespołu szkół specjalnych w Łomży.
A dlaczego akurat takie dyscypliny? To jakoś było konsultowane? Dlaczego padły akurat na te?
Bo to są jedne z najprostszych do wykonania dyscyplin sportowych, jak warcaby tenisowe, czy lekkoatletyka lub pływanie. I tutaj mam takiego newsa, mogę Państwu powiedzieć, że przyjedzie do nas, odwiedzi nas Rafał Czuper, polski tenisista stołowy, paraolimpijczyk. Będzie w tych dniach u nas w Łomży. Myślę, że będzie można go też spotkać, będzie na otwarciu gdzieś o godzinie 10, 13 czerwca na Stadionie Miejskim, gdzie rozpoczniemy tego dnia lekką atletyką. Serdecznie
przy
zapraszamy
okazji
tutaj.
Zapraszamy wszystkich słuchaczy, wszystkich na otwarcie o godzinie 10, 13 czerwca.
W jakim miejscu?
Na Stadionie Miejskim.
Czyli te wszystkie dyscypliny będą na obiektach MOSiR-u, powiedzmy. Tak.
Lekkoatletyka i pływanie. Tenis stołowy będzie rozgrywany u nas w zespole szkół specjalnych oraz warcaby u nas na sali gimnastycznej.
A jak wyglądał ten proces, żeby... No, organizacji tego wydarzenia, tak? Bo rozumiem, że musiał być pomysł, rozumiem, że musiało być jakieś dofinansowanie jeszcze, pozyskiwanie środków, że to trochę trwało.
Pomysł, inicjatywa była Wspólnoty Polskiej. Przyszła pani Hanna Gałązka i zapytała się, czy zorganizujemy to. No i odpowiedzieliśmy pozytywnie.
Mm-hmm. No tak, bo tutaj może nie wszyscy wiedzą, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że zawsze są, że zawsze jest polonijna olimpiada dla młodzieży z pełnosprawnością, że tak to powiedzmy, więc tutaj jest fajna taka odmiana i mam nadzieję, że to będzie co roku teraz, tak?
My też mamy taką nadzieję.
Dajemy z siebie już teraz wszystko. Już naprawdę dniami i nocami siedzimy i staramy się to, żeby wszystko dograć do ostatniej chwili. I mamy nadzieję, że to wszystko wypali i że to będzie impreza cykliczna. Na to liczymy.
No i tutaj bardzo dziękujemy Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za pomoc w organizacji na stadionie miejskim oraz na pływalni.
Jakieś specjalne przygotowania, jeżeli chodzi o zawodników, tam się pod te dyscypliny przygotowują już? No bo to już przyszły tydzień wielkie wydarzenie dla nich.
Jak najbardziej jesteśmy przygotowani już tak na dobrą sprawę od zawsze, bo od lat mamy turnieje warcabowe. To o tym nie mówiliśmy, bo dużo się dzieje w naszej szkole, ale na przykład dlaczego warcaby padło, coś takiego, dlaczego takie dyscypliny? Warcaby dlatego, że mamy tutaj szkolne i w przeszłości i międzyszkolne turnieje warcabowe od lat, raz w roku, bodajże we wrześniu czy w październiku, organizowane przez naszych nauczycieli. Tenis to też jest taka, tenis stołowy, nie ping-pong, tylko tenis stołowy. To też jest taka nasza domena, to przynajmniej w tamtym roku już zaczęliśmy tak pomiędzy ośrodkami osób z niepełnosprawnością, pomiędzy szkołami, czy też ośrodkami, które warsztatami terapii zajęciowej, czy środowiskowymi domami samopomocy rywalizowaliśmy w ubiegłym roku w tenisie stołowym. To była też duża impreza, pięknie wyszła. W tym roku już wspominaliśmy, mieliśmy warsztaty na terenie szkoły.
Meetingi lekkoatletyczne też robiliśmy cyklicznie z Mosirem, w Łomży, więc też dziękujemy za poprzednie. Przez pandemię te meetingi wygasły. I myślę, że ta olimpiada polonijna spowoduje to, że z powrotem też wrócimy do tych meetingów lekkoatletycznych. A jeśli chodzi o pływanie, to co mówiłam, że też braliśmy zawsze udział w tym maratonie pływackim, który też przez pandemię wygasł.
My w ogóle bardzo chcemy wznowić i też kontynuować i tutaj jeszcze rozniecić te spotkania środowisk niepełnosprawnych. To jest coś, co jest nam bliskie. Potrzebujemy takich spotkań, żeby wymieniać doświadczenia, żeby też być blisko ze sobą. Tutaj w tej olimpiadzie wezmą udział goście z Litwy. To jest też dla nas cenne, więc nie tylko z najbliższej okolicy, bliższej i dalszej, ale również właśnie tak międzynarodowa.
Czyli integracja międzynarodowa, więc pozostaje nam tylko trzymać kciuki i zachęcić naszych słuchaczy, mieszkańców Łomży do tego, aby na te zmagania popatrzeć tak,
i śledzić osiągnięcia, szczególnie naszych uczniów.
Tak, trzymamy kciuki za naszych uczniów. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży, Lucyna Antecka, Danuta Danielewska-Lasota, nauczycielka WF-u i Paweł Gałczyk, również nauczyciel WF-u, byli naszymi wyjątkowymi gośćmi dzisiaj. Dziękujemy za obecność w studiu i rozmowę.
Dziękujemy.
Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Szanowski.